Mikrofonem Tomasz Nieśpiał, audycję realizuje Jarosław Gołofit. Zapraszamy na Studio Wschodnie. Dziś moimi Państwa gośćmi są panowie Tomasz Rodziewicz i Jerzy Jadeszko, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, organizatorzy 13 zaduszek kresowych, które wczoraj zaczęły się i właściwie można powiedzieć było najwięcej tych punktów programu tych zaduszek. Właśnie były one w Lublinie. Dzień dobry, witam panów.
Witam państwa.
Dzień dobry.
Dziś, tak jak wspomniałem, jeszcze taka ostatnia odsłona, czyli msza święta w intencji rodaków poległych w obronie kresów. Wczoraj były główne uroczystości, można powiedzieć, na Starym Mieście i w ratuszu. Te zaduszki kresowe, już 13 edycja, to taki czas wspominania, ale też honorowania pamięci o Polakach poległych na wschodzie, zamordowanych w obronie Lwowa, Grodna, Wilna, w Katyniu, na ziemi wołyńskiej, zmarłych w sowieckich łagrach na Syberii i w Kazachstanie. Wyjątkowy czas. Panie Tomaszu.
Tak, to jest właśnie już taka nasza lubelska tradycja, że właśnie w pierwszą sobotę po Dniu Wszystkich Świętych organizujemy dwudniowe obchody poświęcone właśnie naszym rodakom, którzy żyli, zmarli, pracowali lub walczyli w obronie tych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. I właśnie tutaj nasze środowisko lubelskie, środowisko kresowe organizuje poświęcone temu obchody, takie obchody pamięci. Te obchody są również nie tylko dedykowane naszym bliskim, ponieważ znaczna część członków naszych organizacji kresowych ma powiązania rodzinne z kresami, ale również właśnie jest to taka nasza tradycja, która służy pielęgnowaniu historii Polski, ponieważ te kresy, obecnie nazywane kresy wschodnie, stanowiły blisko połowę obszaru państwa polskiego. I to właśnie też staramy się pokazywać, że to są nie tylko jakieś zapomniane cmentarze, które niszczeją na wschodzie, ale jest to również część naszej historii, którą powinniśmy znać, którą powinniśmy pielęgnować i właśnie temu służą te nasze zaduszki kresowe.
Pan Jerzy Jadeszko, tak tytułem wstępu może.
Tytułem wstępu, no to akurat pan Tomasz powiedział to, co bym chciał powiedzieć, tak? Ponieważ tak jak wspomniał, nie tylko dedykowane te zaduszki określonym osobom, tylko całej naszej kulturze, wszystkim naszym przodkom i pamięci. I tak naprawdę trochę też z myślą o pokoleniach przyszłych, tak, żeby to nie zostało zapomniane. Ci ludzie, ci bohaterowie, którzy tam mieszkali, żyli, którzy walczyli, a których coraz mniej się mówi, tak? Ponieważ coraz więcej się mówi gdzieś tam o wojnie polsko-niemieckiej, tak? Natomiast z bolszewikami, o walkach mało się mówi.
W ogóle
jeszcze, jeśli można dodać, myślę, że tutaj też te nasze uroczystości wypełniają taką dość istotną lukę w świadomości społecznej, ponieważ jak wiemy, przez 50 lat ziemie wschodnie, wydarzenia na tamtych terenach były po prostu wyparte,
przemilczane,
był zakaz poruszania pewnych tematów dotyczących właśnie ziem wschodnich i to po prostu, a jednocześnie też czasy, w jakich żyli nasi dziadkowie i rodzice, spowodowały pewne takie nastawienie, czy powiedzmy pewne wyrobione zostały pewne odruchy, że o pewnych rzeczach nie można było mówić, nie trzeba było mówić, przekazywać tego następnym jakimś pokoleniom, bo to mogło im zaszkodzić. I właśnie to zostało jakby tak skutecznie te tematy ze świadomości społecznej zupełnie, jak to się mówi, prawie że zniknęły. I my usiłujemy w swoim skromnym zakresie i przy swoich skromnych możliwościach tą lukę jakoś no po prostu wypełniać, mówić o niej, poruszać tak, żeby one zaistniały w świadomości społecznej. Znaczy
tutaj w Lublinie na pewno istnieją jednak, przynajmniej w jakiejś tam części, ale jeszcze chciałem zacząć, może powinniśmy od tego nawet, bo dziś mówiąc Kresy, wiele osób myśli Wołyń. Może też w kontekście, no, w tym roku jest rzeczywiście szczególny czas, żeby o kwestiach wołyńskich mówić, ale przecież Kresy to znacznie pojęcie szersze niż tylko Wołyń, niż tylko tragedia, niż ludobójstwo na Wołyniu. Równie ogromna wydarzyło się w innych przecież miejscach. Dlaczego ograniczamy się do pewnego tylko wycinku, no, w tych dyskusjach publicznych w ostatnich latach? Po latach zapomnienia wracamy, tak jak pan wspomniał, 50 lat, temat zakazany, przemilczany. Teraz to wynika z tego, że po prostu przez tyle czasu było cicho i od czegoś trzeba było zacząć? Czy jakieś inne są powody tego, że o Kresach, jeśli mówimy, to przede wszystkim o Wołyniu?
Myślę, że tutaj tematyka wołyńska jest jakby najbardziej eksponowana ze względu na najbardziej jakieś tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na tych terenach. No, mówimy Wołyń, ale Wołyń jest pewnym symbolem zbrodni ludobójstwa popełnionego przez nacjonalistów ukraińskich, ale Wołyń, te zbrodnie miały również miejsce właściwie na Wołyniu. Tam było, zaczęły się te wszystkie masowe mordy, ale obejmowały również województwa południowo-wschodnie i w okresie międzywojennym te województwa, jak województwo stanisławowskie, lwowskie, były określane, nazywane Małopolską Wschodnią. I to jest właściwie, te całe Kresy południowo-wschodnie były objęte tą akcją tych mordowania Polaków. Także tutaj no tak się po prostu no jakoś to potoczyło, że po prostu no też no ze względu na to, że pierwsze, jak to się mówi, te zbrodnie rozpoczęły się na Wołyniu od takiej pacyfikacji kilkudziesięciu wsi polskich. Takim symbolicznym dniem jest 11 lipca 1943 roku.
Kiedy, krwawa niedziela.
Tak, krwawa niedziela, kiedy do zaatakowanych zostało przez Ukraińców ponad 60 miejscowości. Szczególne właśnie te wydarzenia miały dramatyczny i tragiczny przebieg, ponieważ miały one miejsce podczas mszy świętych. Też no, jest takim no, symbolicznym też wydarzeniem było miasteczko Kisielin, gdzie po prostu Polacy schronili się po mszy w kościele i przez kilkanaście godzin odpierali ataki szturmujących Ukraińców. Także, ale te akcja ludobójstwa obejmowała właściwie całe ziemie południowo-wschodnie ówczesnej Rzeczypospolitej i też warto podkreślić, że fala zbrodni ukraińskich i dotarła również na Lubelszczyznę. Tutaj w wyniku działalności UPA zginęło kilkanaście tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny. Jak zachowały się raporty z lat 1944-1945, niektóre powiaty, jak Rubieszów, Tomaszowski, były po prostu no, zupełnie prawie że wyludnione, ponieważ wsie były, bardzo dużo wsi było spalonych. Także tutaj no, myślę, że ten termin zbrodni wołyńskiej no, jest jakby takim no, takim skrótem myślowym obejmującym, ale musimy też pamiętać właśnie, że on obejmował właściwie olbrzymi obszar ziem wschodnich Rzeczpospolitej.
To wróćmy troszeczkę do tych wczorajszych uroczystości, czy nawiążmy może bardziej. Pan Jerzy Jadeszko miał taki wykład zatytułowany Dlaczego powinniśmy pamiętać o obrońcach Grodna 1939 roku? Więc ja zapytam pana Jerzego, dlaczego?
No właśnie, tak jak zaczynałem też referat, mówiłem, że jak zastanawialiśmy się, jaki temat poruszyć, tak, podczas tych zaduszek, to właśnie i padło to propozycja, to stałem przed oczami cytat z filmu też Wołyń, tak, że Krasowian zabito dwa razy, zamordowany dwa razy, raz siekierą, drugi raz przez zapomnienie. I tak samo można powiedzieć o mieszkańcach Grodna. To znaczy przez przemilczenie dokładnie brzmiał cytat, to tak samo można powiedzieć o mieszkańcach Grodna. Po pierwsze, przez długie lata milczano o tym, przez długie lata badaczom nie pozwalano jakby prowadzić prac badawczych. Jeżeli wykazywały się jakieś prace, to były najczęściej wydawane za granicą, a w Polsce w drugim obiegu gdzieś tam rozpowszechniane. Natomiast my współcześnie winniśmy hołd tak naprawdę za ofiarę poświęconą
przez mieszkańców. No i niezwykłe bohaterstwo. Grodno było jedynym polskim miastem, które właśnie we wrześniu 1939 tak długo stawiało opór Sowietom. I ta zacięta obrona trwała kilka dni, właściwie oparta na ochotnikach.
Dokładnie. Przede wszystkim ochotnicy, ponieważ niejasny rozkaz Rydza Śmigłego spowodował, którzy brzmiał tak, że z Sowietami nie walczyć, a w miarę możliwości wycofywać się na Rumunię, Węgry, no chyba, że jednostki zostaną zaatakowane lub podjęta zostanie próba rozbrojenia ich, spowodował, że chaos wśród dowództwa, tak? Dowódcy wielu jednostek po prostu rozpuściły swoje jednostki albo zaczęły naprawdę wycofywać. I tak samo było w Grodnie. W Grodnie generał brygady Józef Olszyna Wilczyński też dawał swoim podkomendnym rozkazy rady, żeby rozpuścili wojska i wycofali się na Litwę. Tak? I te rozkazy poszły oczywiście dalej do żołnierzy, więc podjęcie w ogóle próby i zorganizowanie jakiejkolwiek obrony było ciężkie, bo możemy sobie wyobrazić, jakie są morale żołnierzy, którzy jako ochotnicy zostali, nie posłuchali rozkazów, jako ochotnicy zostali i zostali bronić miasta.
Ale jednocześnie strona sowiecka uznała te walki za bardzo ciężkie.
I dlatego uznała ciężko, bo ponieważ chyba walka oparta była na ochotnikach.
Nie zdawali sobie sprawy.
Po pierwsze, nie zdawali sobie sprawy. Pierwszego dnia w ogóle wojska sowieckie, kiedy weszły, to one myślały, że one z marszu zajmą Grodno, ponieważ pomimo tego, że obrońcy czekali ataku ze strony wschodniej. A dowództwo wojsk radzieckich nie orientowało się w ogóle w ruchach nawet swoich wojsk, bo tak one szybko parły naprzód, niezatrzymywane z pojedynczymi potyczkami, raptem gdzieś tam spowalniane i tak dalej. I rozkazało zdobycie Grodna wojskami, które już szły na Białystok, które już minęło Grodno od południa, więc wojska te musiały zawrócić i część wojsk zaatakowała po prostu od strony zachodniej. Obrońcy totalnie się tego nie spodziewali i czołgi na początku wjechały w miasto bez żadnych przeszkód. Aż sam dowództwa brygady rozpoznawczej tej jednostki był zdziwiony i myślał, że bez jednego wystrzału też jak wszędzie zajmie po prostu Grodno.
No Grodno, które jednak wysoką cenę zapłaciło za tę bohaterską cenę.
Natomiast tanio skóry nie sprzedało, można powiedzieć. Tak jak pan wspomniał, sami dowódcy sowieccy przyznają, że to był jeden z najcięższych walk i nawet ten pierwszy oddział, o którym już mówiłem, był praktycznie doszczętnie rozbity i prawie większość czołgów spalone. Tak?
Podczas podczas tych wczorajszych uroczystości było składanie kwiatów, zapalenie zniczy pod tablicą ponarską w kościele Dominikanów na Starym Mieście. Więc, bo myślę, że to też jest historia, o której być może niewiele osób słyszało, wie, a bez wątpienia powinni wiedzieć. Zbrodnia w Ponarach, miejsce kaźni Polaków i Żydów z rąk Litwinów kolaborujących z Gestapo zginęło, no, mogło zginąć według różnych szacunków około nawet 100 tysięcy osób.
Tak, to jest też temat bardzo ważny i też właściwie no, rzadko podejmowany w mediach. Właściwie od kilkudziesięciu lat jest, no, można powiedzieć, ta zbrodnia jest również przemilczana. A Ponary są właściwie jednym, jeśli nie największym, to jednym z największych miejsc zbrodni ludobójstwa. Tak, dzisiaj to już jest to, zaczyna być to dzielnica Wilna. Teraz, jak ostatnio docierają do nas informacje, też są plany na terenie Lasu Ponarskiego budowy jakichś osiedli. Także tutaj też to miejsce jest jakoś tam zagrożone, no ale miejmy nadzieję, że
Lasu, pan mówi lasu, to powiedzmy to też, w którym oprawcy zakopywali tak. W siedmiu dołach i w ramach zacierania śladów po tej zbrodni przecież wydobyto kilkadziesiąt tysięcy ciał.
Tak, Ponary, historia Ponar sięga 1941 roku, kiedy jeszcze za czasów okupacji sowieckiej do 1941 roku Sowieci planowali w tym lesie ponarskim wybudować bazę paliwową i dlatego wykonali olbrzymie doły, w których miało być gromadzone paliwo do sprzętu wojskowego, paliwo lotnicze. Te prace były już tak zaawansowane, ale jeszcze nie ukończone. I w 1941 roku, po wybuchu wojny z Niemcami, opuścili Wilno i wycofali się. I te doły śmierci, po prostu te doły, olbrzymie doły, zostały wykorzystane przez Niemców jako miejsce, w którym dokonywano masowego ludobójstwa ludności Wilna i w ogóle całych kresów ziem północno-wschodnich.
Cyganów, Tatarów.
Tak, Tatarów, jeńców wojennych, sowieckich. Także tam to miejsce było no po prostu wygodne dla planowania takich akcji, takiego ludobójstwa, ponieważ było położone, te doły znajdowały się w lesie. Wtedy było to 10-12 kilometrów od Wilna. Przebiegała przez ten las, czy w pobliżu tego lasu, linia, tory kolejowe. Była droga, także komunikacyjnie było to bardzo dobre miejsce właśnie do przewożenia ludzi, którzy mają być mordowani w tych miejscach. I stąd po prostu Niemcy wykorzystali to miejsce właśnie dla masowych egzekucji. Ale tutaj jeszcze warto wspomnieć, że wykonawcami tych zbrodni były pomocnicze formacja litewska, policji litewskiej, którzy byli nazywani popularnie strzelcami ponarskimi. I oni właśnie wykonywali, była to kompania licząca różnie w zależności od okresu około 200 ludzi, która codziennie dokonywała rozstrzeliwań właśnie w Ponarach. Zbrodnia wyglądała mniej więcej w ten sposób, że przywożono w to miejsce grupę kilkudziesięciu czy kilkuset osób codziennie. I tak jak w obozach koncentracyjnych, ci ludzie musieli pozostawić swoje ubrania, czyli zostali jakby no odarci również z całej swojej godności człowieczeństwa. I później ustawiani byli na skraju tych dołów i plutony egzekucyjne dokonywały takiej taśmowej, po prostu strzelano do tych ludzi, oni tam wpadali do tych dołów i ten proceder trwał kilka godzin, dopóki nie zabito, nie zamordowano wszystkich tych osób, które zostały dowiezione tego dnia.
Przez lata zapomnienie, panie Tomaszu, zapytam tutaj u nas w Polsce, ale też jak te wydarzenia są odbierane z kolei na Litwie?
Na Litwie również jest...
Bo też nie jest wygodna historia.
To nie jest wygodna historia dla Litwinów, ponieważ właśnie no stawia tutaj naród litewski w niekorzystnym świetle. Pragnę podkreślić, że w okresie wojny na Litwie była współpraca z Niemcami, była na takim bardzo rozszerzonym zakresie i tam właśnie, a nawet jeszcze od okresów wcześniejszych, te sympatie proniemieckie na Litwie były bardzo silne i właśnie no, Litwini w ogóle zaplanowali i mieli nadzieję, że zostanie utworzone pod protektoratem, czy powiedzmy pod jakimś zarządem niemieckim, ich jakaś taka własna państwowość. Oczywiście to w 1941 roku oni powołali swój rząd, ale ten rząd został na skutek polecenia Niemców rozwiązany. Ale w każdym razie ta formy współpracy były bardzo rozwinięte i właśnie Niemcy wykorzystali i utworzyli te formacje, które były właśnie służyły realizacji polityki eksterminacji właśnie Polaków, Żydów i innych narodów, które były przewidziane powiedzmy w planach niemieckich do totalnej likwidacji.
I tutaj na moment się zatrzymajmy. Do rozmowy wrócimy za kilka chwil.